Drodzy słuchacze, u progu Nowego Roku witamy Was serdecznie i życzymy, by chrześcijańska nadzieja pozwalała Wam wbrew trudnym czasom bez lęku oczekiwać kolejnych dni i miesięcy. W naszym studiu witam Panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Fundacji Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej. Pani redaktor, za nami czas wielu charakterystycznych dla Polski, pięknych świątecznych tradycji, których historię i znaczenia przybliża książka pani Teresy Mazur, Ojców naszych obyczajem, szczegółowo opisująca m.in. zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, na przykład szopkami.
Szopki znane są w wielu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, jednak nasze polskie mają cechy specyficzne, wyróżniające je wśród innych, bo figurki są ubrane w rodzime stroje ludowe i narodowe. 6 stycznia, w Dzień Trzech Króli, szopki przybierają barwniejszy, bogatszy wygląd, gdyż pojawiają się w nich postacie monarchów i członków królewskich orszaków. Epifania to także dzień święcenia złota i kadzidła oraz kredy, którą wierni zabierają do domów, aby wypisać nią na drzwiach inicjały Kacpra, Melchiora i Baltazara, obok liczby oznaczającej datę roku, a tym samym oznajmić swoją przynależność do Kościoła Chrystusowego. Inicjały królów według łacińskiego brzmienia ich imion C, M, B można tłumaczyć także jako skrót formuły Christus mansionem benedicat. Niech Chrystus błogosławi tę siedzibę.
Polskie obchody Świąt Bożego Narodzenia, opisane w książce Ojców naszych obyczajem, zawsze wzruszają, ale i ukazują nam piękno liturgii. Mało kto z nas zastanawia się nad tym, że liturgia ma również ważną rolę wychowawczą.
O tym, jak uczestnictwo w różnych formach kultu religijnego wpływa na rozwój człowieka, pisze ojciec Jacek Woroniecki w książkach U podstaw kultury katolickiej oraz Królewskie kapłaństwo. Przecież Kościół jest w dużej mierze instytucją wychowawczą. Kiedyś wierni tłumnie uczestniczyli nie tylko w niedzielnych mszach świętych, ale i w innych nabożeństwach. W październiku modlili się wspólnie modlitwą różańcową, w Wielkim Poście podążali drogą krzyżową, w maju wraz z całą przyrodą chwalili Matkę Chrystusową. I efekty tego były widoczne. Poprzez sakramenty, katechizacje, nabożeństwa osiągamy nie tylko życie wieczne, ale czynimy nasze doczesne życie godnym i spełnionym.
U podstaw kultury katolickiej oraz Królewskie kapłaństwo to jedne z wielu książek ojca Woronieckiego, które ukazują, jak kształtować nasze życie właśnie w tym celu, by osiągnąć zbawienie, ale i nie zagubić się na krętych ścieżkach doczesności.
Ojciec Jacek angażował się całkowicie w wychowanie. Był pochłonięty troską o wykształcenie polskich elit, polskiej inteligencji. Bardzo mu zależało na tym, by polskie społeczeństwo, odzyskawszy niepodległość w 1918 roku, jak najszybciej osiągnęło wysoki stopień dojrzałości we wszystkich dziedzinach życia. Z tego powodu brał udział w zjazdach różnych grup społecznych, wygłaszał odczyty, pisał artykuły, redagował czasopisma, doradzał, pouczał. W jego ujęciu zagadnienia moralne, ilustrowane historią i literaturą polską i europejską, stawały się interesujące, zrozumiałe i bardzo aktualne. Dlatego młodzi garnęli się do niego i szukali jego rady.
I my dzisiaj możemy skorzystać z tych rad, sięgając do takich książek jak Katolicka etyka wychowawcza, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Gawęda o gawędzeniu czy Raport niebieski.
Proszę posłuchać, jak celne są to myśli. Źle wychowanej w domu młodzieży szkoła nie przerobi. Albo długomyślność winna dać każdemu wychowawcy wyzwolenie z ciasnego obrachowania owoców prasy wychowawczej według natychmiastowych rezultatów. Ona winna podnieść wzrok jego duszy w dal, nauczyć go pracować na dalszą metę w przekonaniu, iż mocne charaktery krystalizują się powoli, tak jak i wielkie kryształy. Warto wykorzystać mądrość i doświadczenie ojca Jacka Woronieckiego do szukania rozwiązań także naszych aktualnych problemów wychowawczych. Wypracowane przez niego zasady są bowiem ponadczasowe i pozostają skuteczne po dziś dzień. Teraz, gdy młodzi rodzice przeżywają różne problemy, a nierzadko odchodzą od Kościoła, przykład dziadków, ich miłości i wiary jest dla wnucząt bezcenny.
Polecamy Państwa uwadze pozycję ojca Jacka Woronieckiego i zachęcamy, by w ogóle sięgać po jego książki, których pełny wykaz znajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl w zakładce Nasi Mistrzowie. Odnajdziemy tam również inną wielką postać polskiego wychowania, jaką była generałowa Jadwiga Zamoyska. Prezentowaliśmy już w naszych audycjach jej książki o wychowaniu, o pracy i o miłości ojczyzny. A dziś czas na nowość pod tytułem Zapiski z rekolekcji.
Zapiski z rekolekcji to wyjątkowa, autobiograficzna książka. Oto wielka dama, arystokratka z jednego z najznakomitszych polskich rodów udaje się do klasztoru, by odbyć tam ćwiczenia duchowne według Ignacego Loyoli. Nie jest jej łatwo wejść w medytację i ujrzeć swe życie we właściwym świetle. Ale w końcu się udaje i generałowa z wielką szczerością pisze o swych słabościach, przypominając, jak ważne w naszym życiu są żal za grzechy, pokora, miłość, służba, cierpliwość, ale także zdrowe poczucie humoru i dystans do siebie. Cel swoich religijnych ćwiczeń Zamoyska ujmuje w następujących słowach: naprawić przeszłość, przygotować przyszłość, wyjść inną niż się weszło za pomocą modlitwy i umartwienia. Książeczka Zapiski z rekolekcji może służyć wszystkim, którzy pragną pogłębić swe życie duchowe i relacje z Panem Bogiem.
Ponieważ rok 2023 został ogłoszony rokiem Jadwigi Zamoyskiej, zachęcamy Państwa do sięgnięcia po tę wyjątkową pozycję. Ale nie jest to jedyna nowość dzisiejszej audycji. Kolejna to wrażenia z podróży Marii Konopnickiej. Opowie o niej ksiądz dr Grzegorz Głąb z Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie, czcigodny księże. Może na początku powiedzmy sobie, kim była Maria Konopnicka?
Współcześnie Maria Konopnicka utożsamiana jest przez wielu czytelników, szczególnie młodego pokolenia, jako postać nudna, kojarząca się z odległą historią, piszącą dla pokrzepienia serc. Ale myślę, że są to tylko takie stereotypy. Dzisiaj mało osób pamięta, że Konopnicka w XIX wieku była jedną z wielu społeczników, wielu osób, które tak naprawdę kierowały albo stały na czele polskiej myśli postępowej. To właśnie ona, ale także Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, żeby wymienić tych najwybitniejszych twórców drugiej połowy XIX wieku, uznawani byli za przewodników narodu polskiego, za największe autorytety, za ludzi, którzy swoją twórczością wprawdzie podtrzymują polskość, ale chcą, by ta Polska miała określony kształt jako kraju nowoczesnego, nieopartego na ksenofobii, na uprzedzeniach, na ojczyźnie, w której będą szanowane odmienne wyznania, odmienne sposoby bycia i kultura. Czyli proszę Państwa, jak na tamte czasy był to program naprawdę bardzo postępowy, do tego stopnia, że wielu gorszyło się tymi hasłami i nie wyobrażało sobie, by nasza ojczyzna po odzyskaniu niepodległości mogła mieć taki kształt. Wiele było zaszłości, zawiści, pretensji. Natomiast skąd w głowie tych twórców i także Konopnickiej takie myśli postępowe? No one wynikały również z tego, że wiedzieli, jak wygląda życie w innych krajach. Kształcili się poprzez lektury, ale także poprzez podróże. I to była taka bardzo istotna dla nich część życia, która wpływała na kształtowanie się poglądów. to, co dzisiaj czytamy, może nie trafiać do współczesnego czytelnika. No właśnie, może być utożsamiane z jakąś tam nudą. Ten język może nie jest już taki do końca przez nas zrozumiały. Natomiast musimy mieć tę świadomość. Musimy o tym pamiętać, ile zawdzięczamy tym ludziom, którzy swoją twórczość traktowali jako pewną misję. Misję na rzecz służby dla społeczeństwa. A ja bym to zacieśnił jako służbę na rzecz drugiego człowieka. Bo społeczeństwo to jest coś bardzo szerokiego, a w wielu ich utworach, w wielu ich wypowiedziach, w korespondencji jest ta troska o tego człowieka, który jest najbliżej. I myślę, że taką Konopnicką warto zapamiętać, nie wdając się w jakieś osądy jej życia osobistego. Myślę, że tym zajmują się historycy, historycy literatury. My mamy patrzeć na jej twórczość przez pryzmat tego, ile dzisiaj jeszcze wciąż zawdzięczamy jej pracy społecznej i pracy literackiej.
Jak wrażenia z podróży Marii Konopnickiej jawią się na tle takich współczesnych przewodników relacji z podróży?
Dla Państwa przygotowaliśmy krytyczne wydanie wspomnień Marii Konopnickiej, właściwie takiego stenogramu jej doświadczeń z pierwszej zagranicznej podróży po Europie. Książka się tu Wrażenia z podróży. No właśnie wrażenia. Kiedy wracamy z jakiejś podróży, często pierwszym pytaniem, które zadają nam przyjaciele, jakie są twoje wrażenia? Co to są te wrażenia? No to są nasze subiektywne doświadczenia, przeżycia. My powiemy, że coś nam się podobało, inny człowiek powie, że absolutnie jest zdenerwowany i nigdy nie pojedzie w to miejsce. Dlatego sięgając po tę książkę, myślę, że musimy ją czytać mając w tyle głowy dwie rzeczy. Że Konopnicka zaprasza nas już na wstępie do tego, byśmy razem z nią zwiedzili te miejsca. Więc szanowni Państwo, jeśli będziecie w Wenecji, w Weronie, w północnym Trydencie, to może warto zabrać tę książkę i zwiedzić te tereny oczami Marii Konopnickiej. I skonfrontować swoje widzenie tego świata po stu kilkudziesięciu latach z tym, co widziała i jak to przeżywała Maria Konopnicka. I może dla niejednego z nas będzie frajdą, jeśli nasze myśli się połączą. Druga rzecz jest taka, że ponieważ są to wrażenia, więc spoglądamy na tę rzeczywistość dla pisarki nową, bo to pierwsza podróż. Zawsze człowiek wtedy tak inaczej, może bardziej idealistycznie, z takim wielkim przejęciem patrzy na to, co widzi. Więc pamiętajmy o tym, że te wrażenia będą nam bardzo dużo mówiły o tym właśnie, jaka jest Konopnicka. Jaka naprawdę była Konopnicka. Czy jest taką nudziarą, jak jej utwory powiedzą jedni? Czy jest tylko uosobieniem społeczniczki, patriotki? A może była zwykłą, normalną kobietą, trochę szaloną, trochę znerwicowaną, mającą, tak jak każdy z nas, pewne swoje, mówiąc kolokwialnie, bziki, uprzedzenia. Może była kobietą stanowczą. Myślę, że na te wszystkie pytania będzie można odpowiedzieć, kiedy zobaczymy, jak wypowiada się na temat zabytków, ale w jaki sposób potrafi rozwiązywać nieraz trudne sytuacje w podróży. O tym wszystkim będzie mówiła ta książka, właściwie o tym wszystkim mówi ta książka, dlatego zachęcam Państwa do lektury i wyrobienia sobie własnego osądu na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej.
Ponieważ książka posiada wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej, wysłuchajmy fragmentu.
Maria Konopnicka, wrażenia z podróży. Idziemy tedy w góry. Po drodze spotykamy domki białe, świeżuchne, nęcące zielonością winogradów rozpiętych po ścianach, stojące bez linii, tu, tam i jeszcze ówdzie, patrzące okienkami, jak Bóg dał, to na wschód, to na zachód, to zgoła na wszystkie cztery strony świata. Kokieterie okienek tych stanowią żaluzje i kwiaty. Żaluzje cieszą się prawie tak szerokim uznaniem, jak parasole. Na drodze do Kaltenbach widziałam w kapliczce podróżnej obrazek, na którym święty Józef, zajęty ciesielską robotą, dopasowywał zielone żaluzje do okienka w Nazarecie. Żaluzje to reguła, od której nie ma żadnego wyjątku. Od willi cesarskiej aż do chaty drwala, zgubionej w głuchym lesie, widzimy je wszędzie i zawsze. Po żaluzjach kwiaty. Kwiaty są wszędzie, gdzie są kobiety. Nie ma tak ubogiego domku, gdzie by choć parę doniczek jaskrawego kwiecia nie stało za czystą szybką lub na deseczce przybitej z zewnątrz do ściany. Szczególniej pelargonie, pełne, duże, w różnych odcieniach, hodowane są z zamiłowaniem. Przed każdym domkiem kundys, ogródek i dzieci. O kundysie nie mam nic do powiedzenia. Jest to stworzenie Boże, które nie ma najmniejszego pojęcia o etnologii lub politycznych ustrojach. Zupełnie tak samo szczeka tu, jak kiedyś na Mazowszu, pod Maćkowym Płotem. Ogródki utrzymywane wszędzie z wielkim staraniem. Obok głów kapuścianych, tak wielkich, że można by je nazwać głowami parlamentarnymi, obok dorodnych, ćwikłowych buraków, widzieć tu można nieraz piękną herbacianą różę, na wysoko puszczonej łodydze rozkwitłą i widocznie zażenowaną sąsiedztwem warzywa. Co do goździków, astrów, ostróżek i innego liberalnego kwiecia, to brat za brat rosną one obok marchwi i cebuli, nic sobie nie robiąc z przesądów kastowych. Dzieci mnóstwo. Nie wiem, czemu się to dzieje, ale wszędzie w górach niezmiernie wiele jest dzieci. Małe, maleńkie, jeszcze mniejsze, biega to, trzepie się, harcuje, po płotach się wiesza, a śmieje się, a szumi, a szczebiocze jak stado szpaków.
Dziękujemy księdzu Grzegorzowi Głąbowi za spotkanie i przedstawienie pozycji Wrażenia z podróży Marii Konopnickiej. Cieszymy się, mogąc w pracach wydawniczych Fundacji Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej wyszukiwać i wznawiać książki o dużej wartości, które nie tylko pozwolą miło spędzić czas, ale czegoś nas nauczą, utwierdzą w wierze, ożywią nadzieję.
Taką rolę znakomicie spełni książka Ognisty wóz autorstwa Zofii Kossak. Jest to 8 historii, których wspólnym mianownikiem jest działanie w świecie Bożej opatrzności. Jest między nimi opowieść o proroku Eliaszu, o 3 królach zmierzających do Betlejem, o cudownej figurce świętego Mikołaja. Zastanawiamy się czasem, jak Bóg do nas przemawia, jakie wydarzenia możemy uznać za Jego głos. Zofia Kossak w czasie okupacji sama przeżyła taką historię, gdy podczas bombardowania została ocalona dzięki obrazowi Matki Bożej, który kupiła za ostatnie pieniądze. Między innymi opowieść o tym wydarzeniu odnajdziemy w książce Ognisty wóz.
We wszystkich książkach Zofii Kossak odnajdujemy wątki religijne, również w książkach dla młodych czytelników. Pisarka wplata je w sposób bardzo dyskretny także do książek historycznych.
Oczywiście książki historyczne dla dzieci w pierwszej kolejności mają za zadanie opowiedzieć młodym czytelnikom wydarzenia z przeszłości, łącząc w sobie opowieść o prawdziwych faktach ze znakomitą fikcją literacką. Nie wymuszają wkuwania dat i są napisane prostym językiem. Dodatkowo zapewniają dzieciom świetną rozrywkę, dostarczają emocji, intrygujące akcje poruszają wyobraźnię, a osiągnięcia znanych postaci rodzą dziecięce i młodzieńcze marzenia. Taką książką Zofii Kossak jest na przykład Warna, której wraz z młodym królem Władysławem wyruszamy nad Morze Czarne, by odeprzeć islamskie wojska zmierzające na podbój Europy.
Niewielu Polaków wypoczywających na czarnomorskich plażach wie, że znajduje się nieopodal miejsca jednej z największych klęsk militarnych w dziejach polskiej historii.
Na łamach książki Warna poznajemy losy zaledwie 18-letniego króla, który jako młody wódz wsławia się wieloma zwycięstwami nad Turkami i postanawia ostatecznie wypędzić ich z Europy. Ale Turcy mieli pod Warną prawie 3 razy więcej wojska niż Władysław. Starły się wojska chrześcijańskie i islamskie. I niestety król Polski i Węgier ginie, walcząc za wiarę. Bitwa pod Warną miała kolosalne znaczenie dla dalszych dziejów państw w niej uczestniczących. Wskutek śmierci króla Władysława Jagiellonowie musieli pożegnać się z rządami na Węgrzech. Węgry znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a wiele państw bałkańskich na kolejne stulecia trafiło pod zwierzchnictwo Osmanów.
W książce Warna Zofia Kossak wiernie odmalowuje średniowieczne życie, opierając się na wielu źródłach. Jednak w pozycji Gród nad jeziorem pisarka dokonała rzeczy o wiele trudniejszej. Wskrzesiła świat zupełnie tajemniczy, którego ślady głęboko skrywa ziemia.
Gród nad jeziorem przenosi nas w czasy dawnej Słowiańszczyzny. Czasy tak słabo znane, ponieważ Słowianie późno pojawili się w europejskich źródłach pisanych. Był to lud rolniczy, spokojny, bez żądzy podbojów i grabieży, która cechowała ludy germańskie. Książka Gród nad jeziorem opowiada o położonej na wyspie osadzie, której mieszkańcy muszą zmierzyć się z napaścią nieznanych plemion. Autorce wspaniale udało się odtworzyć codzienne życie dawnych Słowian z ich obyczajami i wierzeniami, pracą i zabawą. Drugim wątkiem książki jest piękna historia miłości dwojga młodych ludzi, Olszy i Miłosza. Miłosz jest mężnym, wojowniczym, myśliwym. Olsza, delikatna i wrażliwa, tworzy piękne gliniane naczynia. Do powieści Gród nad jeziorem dołączona jest wersja dźwiękowa w nagraniu Andrzeja Gładesza. Wysłuchajmy jej fragmentu.
Gdy w kilka dni później zobaczył Olszę, chodzącą jak zwykle samopas po lesie, Miłosz przystanął i podszedł ku niej. Dziewczyna wybrała się z kulką po orzechy, lecz swoim zwyczajem zapomniała o zbieraniu. W tym miejscu ścięto wczoraj brzozę i Olsza przykucnąwszy zbierała z ziemi rozrzucone skrawki kory. Jakaż biała, bielusieńka, jaka gładka! Milej byłoby pisać na niej niż na misie. Wodziła palcem po białych strzępach z nieokreślonym pragnieniem wyrysowania na nich czegoś, utrwalenia. Na odgłos kroków podniosła głowę zaniepokojona, a poznawszy Miłosza, zapłoniła się jak mak. — Nie widziałaś znów obcych w lesie? — zagadnął przez pół tylko żartobliwie. Potrząsnęła głową przecząco, czerwieniąc się jeszcze bardziej. — Bo mi jakieś złe syny wykradły zwierza ze słopca. — O! — użaliła się szczerze. Stał nad nią w milczeniu, jakby ważąc myśl, co mu nagle zaświtała w głowie, po czym rzekł prędko — Przyślę do ciebie z miodem i chmielem. Nie czekając, co odpowie, odszedł szybko, turlikając wargami, jakby wabił ptaki. Olsza pozostała zdumiona, oszołomiona. Śniło jej się, czyli też prawda? Do niej? Miłosz? Swatów przyślę z miodem i chmielem? Jakby dopiero teraz, rozumiejąc swoje szczęście, porwała się z miejsca, pobiegła w las ku domowi. Stanęła. Przysiadła znowu, rękami wodząc po twarzy niby w osłupieniu. Do niej swaty? I warkocze jej obetną, i będzie niewiastą. Znów się zerwała, pobiegła nad pobliskie jeziorko, nieruchome, ciemne od odbicia drzew. Trzymając się mocno gałęzi zwieszonej nad wodą, nachyliła się, by przyjrzeć się sobie samej, swojej urodzie. Nie było nikogo w pobliżu, więc zdjęła zapaskę i owinęła nią głowę, niby namitką niewieścią, by ujrzeć, jak też w niej wyglądać będzie. Z trzymanej w dłoń gałęzi spadły zżółkłe liście. Zmąciło się odbicie w wodzie. Nie dojrzała siebie jako Miłoszowej.
Łado, Łado, swaty przyślę. A kiedy? Czy skoro? Pewnikiem skoro. Po cóż by powiadał? Oj, zdziwi się Marza, zdziwi!
Siedząc na brzegu z brodą wspartą na kolanach, w zapasce nałożonej na głowę niby zawicie, usiłowała wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało jej przyszłe zamęście. Na dotychczasową dolę nie mogła narzekać. Wolna była. Mogła do lasu po zioła chodzić, czy w domu siedzieć, jak wola. Nikt jej złego słowa nie powiedział. Mogła kosy rozpuszczać lub splatać, wianki na głowę pleść i z dziewczętami pląsać o zachodzie. A jak teraz będzie? Ponad radość z zapowiedzi miłego wybłysło poczucie lęku. Skończona. Skończona swoboda. W dniu zaślubin obejdzie na kolanach w krąg ognisko kruków, po czym stanie przy nim cicha, niby nie ma, świekry i wszystkich potulnie słuchając. Taka jest dola niewiastki. I niepewna, zali winna cieszyć się czy smucić, radować zlubego męża czy płakać z rychłej utraty wianka, rozpłakała się serdecznie.
I ostatnia dziś propozycja historyczna dla młodzieży. Książka Charlotte Kellogg pod tytułem Jadwiga.
Książka amerykańskiej pisarki ukazuje niezwykle barwne i ciekawe życie Jadwigi Jadgaweńskiej, czyli po prostu świętej Jadwigi Królowej, która objęła tron Polski jako 10-letnia dziewczynka. W swym życiu harmonijnie łączyła wiarę z działalnością praktyczną, co wyraziła w nawiązującym do Ewangelii symbolu dwóch przeplatających się liter – M.M., Maria i Marta, które poleciła umieścić na ścianach swej komnaty. Na kartach historii zapisała się jako mądry władca, który świetnie radził sobie w zarządzaniu tak rozległym państwem, jakim w XIV wieku była Polska połączona z Litwą. Była mądrą, dobrą królową, wrażliwą na ludzkie problemy, dla której oprócz polityki ważna była nauka, kultura i sztuka. Małżeństwo z Władysławem Jagiełłą było jej wielkim poświęceniem i wyrzeczeniem dziewczęcej miłości. Ale zrobiła to dla wiary. Wielki książę litewski przeprowadził skuteczną chrystianizację Litwy, w czym Jadwiga odegrała kluczową rolę. Na jej grobie widnieje zresztą szczególnie symboliczny napis, który brzmi: Zaniosła światło chrześcijańskiej wiary do pogan.
Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, w którym przedstawiliśmy książki Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur, U podstaw kultury katolickiej oraz Królewskie kapłaństwo Ojca Jacka Woronieckiego, Wrażenia z podróży Marii Konopnickiej, Zapiski z rekolekcji Jadwigi Zamojskiej, Ognisty wóz Warna oraz Gród nad jeziorem Zofii Kossak oraz ostatnia pozycja Jadwiga amerykańskiej pisarki Charlotte Kellogg. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.prawieksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.prawieksiążki.pl i telefon 607 664 978. Dziękujemy za uwagę. I życzymy wszystkim ojcom, siostrom, pracownikom i słuchaczom Radia Maryja Bożego błogosławieństwa i dużo dobra w roku Pańskim 2023. Z Panem Bogiem!